prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
Najlepsza sytuacja jest zdecydowanie na zachodzie. Tam najwięcej słońca i również najcieplej, do 13 stopni. W pozostałych regionach od 4 do 10 stopni Celsjusza i większe zachmurzenie. Lokalnie może również popadać.
Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa. Jest z nami mecenas Ryszard Kalisz, członek Państwowej Komisji Wyborczej, były szef Kancelarii Prezydenta oraz były minister spraw wewnętrznych i administracji. Dzień dobry, panie mecenasie.
Dzień dobry.
Czy należało wobec ewidentnie złej woli Pałacu Prezydenckiego, którą należało przewidywać, podejmować próby częściowej odbudowy Trybunału Konstytucyjnego, czy też należało dalej uznawać tę instytucję za nieistniejącą?
Nie, ja uważam, że dobrze, że Sejm wybrał tych 6 sędziów konstytutywnie, czyli te osoby są sędziami Trybunału Konstytucyjnego z wielu powodów. No, po pierwsze, czym dłużej jesteśmy bez Trybunału Konstytucyjnego, bo stan, który mamy dzisiaj jeszcze, to jest instytucja nieistniejąca, non est, która nie spełnia swojej roli, a wręcz przeciwnie, pełni rolę destrukcyjną, jak niedawno, pamiętacie państwo, te orzeczenia zabezpieczające
władzę PiS-owską.
No właśnie. Także to wszystko jest właściwe i należyte. I gdyby pan prezydent odebrał ślubowanie od tych 6, to byłoby jeszcze lepiej. Natomiast uważam, że nie ma na co czekać. Ja jeszcze raz powtórzę, apelując do obydwojga marszałków i Sejmu, i Senatu, że powinno się wystosować pismo upominawcze do pana prezydenta, że jeżeli nie odbierze ślubowanie w stosunku do tych 4 wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, od których do tej pory nie odebrał ślubowania, to w przeciągu 2 tygodni pan marszałek i pani marszałek Sejmu i Senatu zwołają posiedzenie wspólne Sejmu i Senatu, nie Zgromadzenie Narodowe, bo Zgromadzenie Narodowe ma swoje kompetencje i zgodnie z zasadą legalizmu nie może to być Zgromadzenie Narodowe, ale wspólne posiedzenie Sejmu i Senatu, senatorów i posłów może być jako władza wyższa od prezydenta, bo przed tą władzą prezydent składa swoją przysięgę.
Która tę uroczystość ślubowania zorganizuje.
I to ślubowanie odbierze, a następnie pan marszałek protokół prześle panu prezydentowi i wszystkie warunki z artykułu 4 ustawy o sędziach Trybunału Konstytucyjnego, już tej pisowskiej z grudnia 2016, będą dochowane, a powiem jeszcze więcej, żeby...
Ale zanim pan to powie, panie mecenasie, to ja myślę sobie, że to wszystko pięknie wygląda, jak pan to teraz opowiedział, tylko że pałac nic sobie z tego nie robi, że powinien zorganizować uroczystość ślubowania dla 6, nie tylko dla 2, nie uzna zastępczego ślubowania. Prezes
ale
Trybunału
to nie ma nic
Konstytucyjnego,
do uznania, to jest wszystko zgodne z Konstytucją.
Nie wpuści sędziów i co was, jesteście policji...
Jeszcze jedno powiedzieć. Mamy artykuł 131. Przecież mamy ewidentnie z powstrzymywaniem się prezydenta Rzeczypospolitej od wykonywania swoich obowiązków.
I co wtedy?
Wtedy na podstawie artykułu 131 czyli prezydent nie chce wykonywać przejściowo niektórych swoich obowiązków. Pan marszałek Sejmu ma prawo zawnioskowania do Trybunału Konstytucyjnego, gdyby ta 6 była odebrania od niej ślubowanie przez Zgromadzenie Narodowe, to wtedy mamy sytuację jasną i większość tych sędziów, prawda, bo będzie 6-5. I wtedy na wniosek pana marszałka może orzec, że prezydent nie wykonuje swoich obowiązków przejściowo i wtedy marszałek Sejmu przejmuje możliwości wykonywania tego rodzaju obowiązków. Artykuł 131 przewidziany konstytucją, zgodnie z konstytucją. I ja uważam, że nie ma na to czekać. Jeżeli pan prezydent nie wykonuje ewidentnie swoich obowiązków, to trzeba po prostu zrobić krok dalej.
To wszystko nie jest takie łatwe, panie mecenasie.
Jasne, że nie jest łatwe, PiS tylko wymaga odwagi. Wymaga odwagi. Wymaga odwagi, wymaga koncepcji. Koncepcję ja przedstawiam. Odwaga to już jest po innej stronie tych, którzy dzisiaj sprawują władzę.
A przedstawia pan w mediach, czy przedstawia pan politykom koalicji rządzącej?
Co do zasady, ja nie zdradzam publicznie, z kim rozmawiam, z polityków. Muszę powiedzieć, że jakoś akurat ostatnio miałem okazję rozmawiać zarówno z politykami koalicji rządzącej, jak i PiS-u.
I o co PiS dopytywał pana mecenasa?
Z PiS-em miałem doskonałą dyskusję, śmieję się z tego. Ostatnio, czyli 3 tygodnie temu, zaprosił mnie poseł Szczucki, doktor Szczucki.
Zawieszony aktualnie w prawach
członka PiS-u. Właśnie, i mieliśmy taką godzinną, on to w internecie już puścił, dyskusję właśnie o konstytucji.
Mm-hmm.
O, prawie dwugodzinną. Rozmawialiśmy niezwykle interesującą,
no tak,
namawiam.
Ma swój kanał, Tyrania Praworządności.
Na tym jego kanale, tak.
Książkę zresztą
bardzo dokładnie, wręczył mi tę książkę, przeczytałem już częściowo, także muszę powiedzieć, że...
A poseł Szczucki w ramach zespołu dla Polski Mateusza Morawieckiego, o tym dzisiaj poinformowała Wirtualna Polska, przygotowuje jakiś plan reformy wymiaru sprawiedliwości.
No właśnie, ja też tam o tym rozmawialiśmy w tej naszej rozmowie. Mój pogląd przecież znają państwo i wiedzą, że ja uważam, że również przez te lata 89-2005, a później nawet do 2015, poza takim pewnym elementem w strukturze prokuratury, czyli oddzieleniu funkcji prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości i poza wprowadzeniem 1 lipca 2015 kontradyktoryjności w postępowaniu sądowym, które zresztą zaraz w marcu 2016 Ziobro zniósł przy pomocy PiS-u, to tych reform przez te wszystkie lata nie było za dużo. A trzeba je zrobić.
Ja już wiem, jeżeli chodzi o ustawę zasadniczą, tak?
Nie. O ustawie zasadniczej nie można w tej chwili rozmawiać o zmianie ustawy zasadniczej, bo nie ma większości przecież. No.
Poseł Szczucki też się kilka miesięcy temu oferował, że chętnie napisze i nawet ponoć
można
już się
pisać,
zabrał.
Tylko, drodzy państwo, na szczęście, ja mogę powiedzieć, jest rozdział o zmianie konstytucji, w obowiązującej konstytucji, który przewiduje większość 2/3, prawda, do zmiany konstytucji, połowę w Senacie, a tam, gdzie prawa i wolności obywatelskie, to trzeba jeszcze referendum.
To ja jeszcze zapytam o Karola Nawrockiego i o to, co zrobić w sytuacji, kiedy jeden z ośrodków władzy blokuje naprawę instytucji w duchu prawa, czym przyczynia się do ich dalszej degradacji.
No pan prezydent dostał, powiem jedno zdanie, takiego jak powiedzieć, po boksersku. Taki bokserski cios od kibiców na stadionach za to, że zawiadował ustawę o zmianie kodeksu postępowania karnego.
Tak. Zdziwiony ponoć był pałac tą reakcją środowiska do tej
dlaczego?
Pory wiernego.
Dlaczego?
Ja panu też, prezydentowi.
Dlaczego? Przecież to jest ewidentnie, że
to uderzało w kibolski
interes. Jak pani pozwoli. Od roku 2015, drodzy państwo, żadna zmiana w kodeksie karnym nie była na rzecz zwiększenia praw osób, które weszły w tryby wymiaru sprawiedliwości, a wszystkie ograniczały ich prawa i prawo do obrony przede wszystkim. W związku z tym to, że to dotyczy kolegów, czy nawet tych samych kibiców, to ja się wcale nie dziwię, że oni są wściekli na Nawrockiego, że to zawetował.
Nie wierzę w ten pański scenariusz jako możliwy do realizacji, że pełniącą obowiązki prezydenta będzie marszałek Sejmu, bo tutaj
nie,
Karol Nawrocki...
Ale to nie jest pełniące obowiązki, to jest tylko przy czynnościach, konkretnych czynnościach, jak na przykład odebranie ślubowania, bo to jest
czyli
wszystko czasowo i konkretne.
Czyli przy tej jednej konkretnej czynności.
Dokładnie,
tak?
Dokładnie, żeby to wprowadzić, ten mechanizm. Prezydent się powstrzymuje, to przy tej konkretnej czynności zastępuje go marszałek.
A tak generalnie, bo mamy taką sytuację, nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi? Taką samą sytuację mieliśmy przy okazji Andrzeja Dudy. Nie przyjął ślubowania od 3 sędziów legalnie wybranych, stworzył figurę dublerów, przyjmując od nich nielegalnie wybranych. I co? Czy poniósł jakąś odpowiedzialność? Nie poniósł. Karol Nawrocki też nie organizuje ślubowania dla tej czwórki, bo może,
bo nie spotyka się z odpowiednią reakcją. Natomiast co do odpowiedzialności konstytucyjnej, to jednak się nie udało w aktualnie obowiązującej konstytucji, bo ta odpowiedzialność, szczególnie wobec prezydenta, już pomijając to, że pierwszy etap ma parlamentarny i drugi, to jednak ta większość postawienia w tryb odpowiedzialności konstytucyjnej, w stan odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta jest taka sama jak przy zmianie konstytucji, także to jest prawie niemożliwe.
A rozumie pan, panie mecenasie, dlaczego ta dwójka, która jest już po uroczystości ślubowania i która deklarowała, że pojawi się niezwłocznie w Trybunale Konstytucyjnym, jak ustalił Maciej Kluczka, dziś do godziny 15 w tym Trybunale Konstytucyjnym się nie zjawili, czyli nie przyszli?
No z bardzo prostego powodu, bo nie wierzą prezesowi Święczkowskiemu. Proszę sobie wyobrazić, że pierwsze, co by on zrobił, to wyznaczył z ich udziałem skład razem z dublerami.
Oni nie mogą zasiąść.
Tak? Oni nie mogą zasiąść z dublerami, a przecież mamy cały czas dwóch dublerów.
A czy sędzia może odmówić?
W składzie Trybunału Konstytucyjnego.
W takiej sytuacji, kiedy zostanie wyznaczony do składu?
No może odmówić, ale prezes ma swoje, wtedy może chociażby zgłosić wniosek dotyczący jakichś tam konsekwencji o charakterze.
No ale przecież czy ta dwójka, czy cała szóstka, no to też Bogdan Święczkowski może zastosować ten manewr, że będzie tworzył składy ich z dublerami.
No właśnie dlatego też pierwsze, co powinno byłoby zrobić nowy skład, to stwierdzić, że dublerzy są dublerami i że nie są sędziami Trybunału.
Jaki nowy skład?
Słucham?
Jaki nowy skład miałby stwierdzić, że dublerzy są dublerami?
W każdej jednostkowej sprawie. Pełny skład jest potrzebny w tej chwili do wniosków chociażby prezydenta, już nie do wniosków, jak było zawsze.
No ale tych 11 osób to jest z dwoma dublerami.
No dobra, ale to mówię pełny skład. Natomiast ze skargi konstytucyjnej, a na pewno by się takie pojawiły, wystarczy skład pięcioosobowy.
Czyli z tej szóstki skład pięcioosobowy, dokładnie. Ale co, sami by mieli sobie powołać? No nie.
Nie, no musiałby powołać prezes Trybunału Konstytucyjnego.
A prezes tego nie zrobi.
Ale no właśnie, no przecież nie możemy się godzić właśnie na taki rodzaj stwierdzenia, dlatego że prezes nie jest władcą, nie jest jakimś dyktatorem w Trybunale Konstytucyjnym, tylko jest pierwszy wśród równych i o tym nie zapominajmy.
No ale na razie wygląda to tak, że robi to, na co ma ochotę.
No bo jemu się na to pozwala.
A jak nie pozwolić?
Ja już powiedziałem. Trzeba doprowadzić najpierw do wyboru, da się do tego, żeby w skład Trybunału weszli te kolejne 4 osoby. Wybrać kolejne. Pozostają jeszcze 3 osoby do wybrania w tym roku, 2 osoby do wybrania w tym roku i kolejna trzecia do wybrania w styczniu. To już wtedy będzie ewidentnie. No jest kwestia uchylenia immunitetu przecież, bo był wniosek o uchylenie immunitetu dla prezesa Święczkowskiego.
Ale to musi być większość. No, w Trybunale Konstytucyjnym
no to
tych
mówię,
nowych
musi
sędziów.
Być większość, a jakby już ta szóstka ma większość, a jeszcze jakby ta trójka doszła kolejna, to też już większość jest.
Za chwilę sytuacja się powtórzy z KRS-em. To znaczy, będą te prawybory, prezydenci, ministrowie już mówią, że to jest bezprawie. Myśli pan,
no,
że za chwilę będzie
mieli ale pani redaktor, jeżeli ktoś na piękne słońce powie,
że pada,
albo że to jest księżyc, a nie słońce, prawda? No to co pani poradzi? No przecież te niektóre stwierdzenia ze strony przedstawicieli Kancelarii Prezydenta, one są śmieszne, te uzasadnienia. No czy my mamy się godzić na to, żeby wysłuchiwać tego rodzaju uzasadnień? My nie możemy ich przyjmować.
Koalicja rządząca sobie zdaniem pana nie radzi?
To nie jest kwestia radzenia. Tutaj po prostu musi być zdecydowane działanie.
A nie ma.
W przypadku w różnych sytuacjach musi być bardziej zdecydowane działanie.
A czy gdyby Bogdan Święczkowski nie chciał otworzyć drzwi przed tymi sędziami?
No, to wtedy była sprawa arcyprosta. Powiedz pani, jak wtedy zrobić?
Tak.
wtedy narusza prawo artykuł 231. Można w trakcie naruszenia zatrzymać nawet prezesa Trybunału, tak jak i posła, na gorącym uczynku. Zatrzymać, od razu prokuratura wnosi o uchylenie immunitetu co do 231 i następnego dnia rano uchylić. Po zebraniu się w pracy.
Może wszyscy powinniśmy oczekiwać takiego działania.
Ja uważam, że to wszystko byłoby zgodne z prawem i możliwe, no a nie takie, wie pani, no... Uważam, że...
Ostatnie
to mówię
zdanie.
Wyraźnie. Dla nas państwo, Rzeczpospolita Polska, Polska, artykuł pierwszy, Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Jest zbyt ważne, żebyśmy pozwolili na to, żeby ktoś się tą Rzeczpospolitą naszą bawił. Bawił, a my chcemy, żeby Rzeczpospolita była państwem praworządnym. Również przez ta praworządność byłaby przestrzegana przez najwyższe organy państwa.
Mecenas Ryszard Kalisz, członek Państwowej Komisji Wyborczej, były szef Kancelarii Prezydenta oraz były minister spraw wewnętrznych i administracji, o przywracaniu praworządności wczoraj też mówił Jarosław Kaczyński. On w drugą
Jarosław
stronę.
Kaczyński ostatnio na sprawie ze mną powiedział, że nie prowadzi żadnego nika w X-ie, a ja ciągle czytam oficjalny JOK, że się wszyscy powołują, że to Jarosław Kaczyński.
Podobno Radosław Fogiel,
a on powiedział, że tego nie prowadzi.
Bardzo dziękuję panie mecenasie
za
rozmowę. Państwa zapraszam na informacje.
Autopromocja.
Z początku kobiety w górach traktowane były jedynie jako ozdoby szlaków bądź zło konieczne. Dopóki nie stawały do rywalizacji z mężczyznami, ich obecność w górskim świecie była tolerowana. Jednak kiedy okazało się, że panie mają apetyt na prawdziwe sportowe emocje, chcą rywalizować o niezdobyte szczyty, a w skałach radzą sobie nie gorzej od kolegów, męskie grono górskich zdobywców wpadło w popłoch. Z jakimi trudnościami musiały mierzyć się polskie himalaistki? Jakie sukcesy mimo to osiągały oraz jaką cenę za nie płaciły? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Bunt, o Polkach, które zdobywały Himalaje. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji tokfm i na YouTubie.
Autopromocja.
Reklama.
Kupujesz nowy sprzęt? Nie musisz się martwić o transport ani montaż. W RTV Euro AGD mamy od tego ludzi. Wniesiemy, zainstalujemy, a zużyty sprzęt odbierzemy. Szybko, wygodnie i profesjonalnie. A jeśli szukasz nowego telewizora, wybierz telewizor Hisense QLED. 55 cali. Odświeżanie ekranu do 144 Hz. Za 2399 zł. Szczegóły w tym regulamin promocji na wybrane pakiety usług znajdziesz w sklepach i na euro.com.pl.
Bo w Media Expert taniej masz.
Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
Oszczędzam.
O, a ile?
300 zł. W apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 300 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
Bo w Media Expert taniej masz.
Halo mobilki, dostarczam dobre wieści.
Teraz w salonach Volkswagen samochody dostawcze modele Transporter, Crafter i Caddy gotowe na każde wyzwanie Twojej branży. Dostępne są z 5-letnią gwarancją producenta, 250 tysiącami kilometrów pewności oraz leasingiem 102,9%.
A gdzie dostarczasz?
Sprawdź ofertę w najbliższym salonie Volkswagen samochody dostawcze. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
Już tęsknisz za półwyspem, za deską surfingową i nadmorską przyrodą? Mamy coś dla Ciebie. Całoroczne domy nad Zatoką Puckią między Juratą a Helem. 90 metrów kwadratowych gotowych do aranżacji. Poznaj domy rybackie, kameralną osadę w środku sosnowego lasu zaledwie 100 metrów od plaży. Odpoczywaj i ciesz się naturą, kiedy tylko chcesz. Domy rybackie zrealizowane przez grupę inwestycyjną Hossa. domyrybackie.pl.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Minęła 17.20. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Powinno się wysłać pismo upominawcze do prezydenta, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM mecenas Ryszard Kalisz, członek Państwowej Komisji Wyborczej, były szef Kancelarii Prezydenta oraz były szef MSWiA. Pytany o ślubowanie wybranych przez Sejm sześciorga sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jak zaznaczył gość Karoliny Lewickiej, Sejm wybrał sędziów konstytutywnie i prezydent powinien odebrać ślubowanie od wszystkich. W przeciwnym razie marszałkowie Sejmu i Senatu powinni wspólnie zorganizować taką uroczystość, dodał mecenas Kalisz. Przypomnijmy, Karol Nawrocki odebrał ślubowanie tylko od dwojga wybranych sędziów, Magdaleny Będkowskiej i Dariusza Szostka. Iran zerwał bezpośrednią komunikację ze Stanami Zjednoczonymi po groźbie Donalda Trumpa, informuje Wall Street Journal. Amerykański prezydent stwierdził, że zniszczy całą cywilizację Iranu. Jednak jak dodaje dziennik, powołując się na urzędników z państw Bliskiego Wschodu, rozmowy z mediatorami na temat zawieszenia broni wciąż trwają. W negocjacjach uczestniczą Pakistan, Egipt i Turcja. Emmanuel Macron ogłosił, że francuscy obywatele Cécile Collet i Jacques Paris są wolni i zmierzają do Francji. Ostatnie 3,5 roku spędzili oni w irańskim areszcie. Oficjalna irańska agencja informacyjna IRNA przekazała, że uwolnienie pary nastąpiło na podstawie porozumienia pomiędzy Teheranem a Paryżem. W zamian za to Francja miała uwolnić obywatelkę Iranu skazaną w lutym przez sąd w Paryżu na karę roku więzienia za pochwalanie terroryzmu. Jutro w Bydgoszczy półfinał STS Pucharu Polski, w którym zmierzą się Zawisza Bydgoszcz i Górnik Zabrze. Organizatorzy spodziewają się 20 tysięcy, a kibiców, a mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami w okolicy stadionu. Od godziny 15 zostanie zamknięta ulica Gdańska od Powstańców Warszawy do Modrzewiowej, zapowiada rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich Katarzyna Muszyńska.
Zmiany nie dotyczą pojazdów komunikacji publicznej oraz policji i będą obowiązywały do około godziny po zakończeniu spotkania.
Mecz rozpocznie się o godzinie 18, a po jego zakończeniu na drogach pojawią się dodatkowe autobusy komunikacji miejskiej. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Najmniejsze zachmurzenie jest dziś na zachodzie. Na pozostałym obszarze już więcej chmur, a miejscami również przelotne opady deszczu. Na termometrach od 4 stopni na Suwalszczyźnie do 14 na zachodzie kraju. A teraz sprawdźmy jeszcze, jakim powietrzem dziś oddychamy. A w większości kraju powietrze jest dzisiaj dobre. Najlepiej oddycha się jednak w okolicach Kielc i Lublina. Nieco gorzej w Gdańsku i Jaśle. Tam jakość powietrza jest umiarkowana. Z kolei dostateczna w okolicach Łęczycy.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
W wywiadzie politycznym są teraz z nami Michał Sutowski, krytyka polityczna. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Julia Szostek, badaczka społeczna, antropolożka, koordynatorka projektu w Instytucie Krytyki Politycznej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Współautorzy, obok też nieobecnego Przemysława Sadury, raportu Ludzie bezwstydni, dynamika emocjonalna populizmu w Polsce. Czy my, Polacy, jesteśmy bezwstydni?
To zależy, którzy. To znaczy, chyba jesteśmy wszyscy, tak by wynikało z naszych badań, znaczy obydwie strony politycznego sporu, ale bezwstydni na różne sposoby. To może ja powiem o tym bezwstydzie naszej, bardziej naszej strony, czyli tej, nie wiem, liberalnej, niepisowskiej, tej, która nie głosowała na Karola Nawrockiego. Ja mam wrażenie, że ten bezwstyd objawia się zdolnością do mówienia w sposób najbardziej odczłowieczający, dehumanizujący, no taki sprowadzający naprawdę poniżej gruntu o drugiej stronie sporu politycznego. To znaczy liczba...
I polaryzacja doszła już do ściany.
To znaczy rzeczywiście jest tak, że bardzo wielu reprezentantów obydwu obozów, żeby było jasne, ale mówię w tym wypadku o obozie liberalnym czy prorządowym, bo to nie dzieliliśmy tak ściśle tych respondentów, no ale tak mniej więcej się poukładali. Okazało się, że ten spór się odtwarza.
Także... A ci respondenci, dodajmy, z miasta, które leży na Wareckim Szlaku Jabłkowym.
Tak, na Mazowszu, nieduże miasto znane z produkcji jabłek. I to jest istotne, bo te jabłka pojawiają się i przewijają w wypowiedziach badanych, stanowią o części ich tożsamości lokalnej, też dumy lokalnej, bo też dumą się zajmujemy, ale tylko wracając do kwestii bezwstydu, to właśnie powiedziałbym tak, strona prorządowa całkowicie bezwstydnie potrafi mówić o swoich przeciwnikach politycznych w najbardziej obelżywych słowach. I mam wrażenie, że wbrew jakoś tam deklarowanym wartościom, że tu przecież ten dialog, komunikacja z drugą stroną, otwartość, to są wszystko ważne i cenne rzeczy, a do tego spora część naszych rozmówców to byli inteligenci, jakby nie było, gdzieś tam starający się zaznaczyć swoją taką, mówiąc językiem akademickim, dystynkcję, czyli pewne takie odróżnienie się od, prawda, reszty, poprzez kulturę wysoką.
Nauczyciel, tak, albo przedstawiciel inteligencji technicznej,
antykwariusz, antykwariusz, księgarz.
Tak, jeszcze tutaj dodam, że ten bezwstyd wśród respondentów liberalnych polegał też na tym, że w przypytaniu o wstyd, w jaki sposób go odczuwają, mówili, że wstydzą się za innych, za właśnie tą elektorat przeciwny, prawicowy, bo najwygodniej jest wstydzić się za kogoś innego. A z kolei prawicowi respondenci o swoim wstydzie bądź jego braku mówili w taki sposób, że tak też wynikało nam z badań, że już tyle lat byli zawstydzani przez właśnie lokalne elity, przez klasę polityczną, że ta strategia przestała działać. Po prostu to już nie działa. W tym momencie wstyd jest powodem w jakiś sposób do tej bezwstydności tak naprawdę. Bo może nie powiem, że dumy, ale do tego, że oni, po prostu te osoby, teraz ci respondenci mówili, że są w tym momencie już bezwstydni. Stąd też wziął się nasz tytuł, który może być rozumiany na różne sposoby.
To zacytuję fragment, bo to też właśnie niezwykle interesujący wątek, który pani rozpoczęła. Ta strategia zawstydzania liberalnych elit stosowana była przez pierwsze dwie dekady transformacji. Wtedy to działało, tak? Jacy powinniśmy być, jak się powinniśmy zachowywać, jakie powinny być nasze aspiracje, czego nie wypada na salonach europejskich, bo przecież najpierw aspirowaliśmy, a potem byliśmy członkiem Unii Europejskiej. Ale potem było słynne sformułowanie Jarosława Kaczyńskiego, koniec z pedagogiką wstydu. Tak? I PiS właściwie dał prawo Polakom, o czym państwo też w tym raporcie piszą, do tego, żeby już się przestali wstydzić. Na przykład tego, że uwielbiają słuchać disco polo. Tak,
bo to jest jeden z bo to zawstydzanie, ono dotyczyło oczywiście wielu spraw. Ono bardzo często przebiegało właśnie na poziomie estetycznym. Prawda? Tutaj disco polo jest bardzo dobrym przykładem, takim wymownym, bo to jest rzecz, która, jakby się tak dobrze zastanowić, to można powiedzieć, kurczę, kwestia gustu, prawda? Jedni mają taki, drugi mają inny, bo wstyd, głębiej gdyby się nad tym zastanowić, to można powiedzieć, że powinien dotyczyć przede wszystkim jakichś kwestii moralnych, prawda? Czyli jakiegoś postępowania niezgodnego z normami.
Z kodeksem.
Z kodeksem jakimś, czy to pisanym, czy niepisanym. Mm-hmm. Tymczasem rzeczywiście bardzo często było tak, że to dotyczyło tak, kwestii gustu, kwestii poglądów też na różne sprawy.
Spędzania wolnego czasu.
Tak, i tak jakoś na końcu wychodziło, że chodzi o to, że nie należy się zachowywać tak, jak się zachowują klasy ludowe, prawda?
Mm-hmm. Ale bardzo ciekawy jest też wniosek z tego płynące, z tego zjawiska, które się dokonało przez ostatnich kilka lat. Piszą państwo o paradoksie bezwstydności, czyli im mocniej liberalne elity próbują zawstydzać, tym silniej wyborcy prawicy konsolidują się wokół tych polityków, którzy mówią, nie musicie się niczego wstydzić. Zastanawiam się, czy też tutaj nie należałoby szukać klucza do zwycięstwa wyborczego Karola Nawrockiego. Im bardziej próbowano go zawstydzać, że wygląda tak, a nie inaczej, że jest stąd, a nie stamtąd, tym bardziej ten elektorat prawicowy myślał sobie, a zagłosuję na niego.
Zdecydowanie tak też nasi respondenci przyznawali, że nie przeszkadza im to, że prezydent w razie czego... afery Nawrockiego były kontrskuteczne dla nich, a może nawet kontrskuteczne dla liberalnego elektoratu, bo to sprawiało, że wyborcy Karola Nawrockiego tym bardziej się angażowali, szli zagłosować na prezydenta Nawrockiego i dlatego to też nie zadziałało. Po prostu to ciągłe zawstydzanie w tym kontekście.
Znaczy, to oczywiście w przypadku wyborów prezydenckich grupa elektoratu jest tak wielka, że oczywiście motywacje ludzi są w tej grupie bardzo różne i niewątpliwie byli tacy, którzy po prostu na przykład wypierali pewne fakty. Znaczy mówili, że to jest nieprawda, że to nie może być prawda, co się o nim opowiada, że skoro to pochodzi od tej drugiej strony, to na pewno jest manipulacja. Takie grupy wyborców oczywiście były, ale wydaje się, to co jest najciekawsze, to jest właśnie ta grupa, która stwierdza, że nawet jeśli to jest prawda, ale właściwie to co w tym jest niestosownego, co właściwie w tym jest złego, to może to dobrze, skoro to, jeśli to tak bardzo irytuje, albo tak bardzo zbrzydza tę drugą stronę, to może tylko dobrze o tym człowieku świadczy, no nie wiem, to, że potrafił gdzieś tam na leśnej ustawce dać w zęby, w honorowej sportowej walce oczywiście, jak to nazywano. No ale niemniej tutaj wyraźnie nastąpiło takie odbicie, czy taka reakcja, taka przekorna, no właśnie na to próby sprowadzania w oparciu, żeby było jasne, wszystko na to wskazują fakty, tak? Mm-hmm. Ale no próba sprowadzenia jednego z kandydatów no do takiej roli kogoś, kto no nie ma prawa się w tym pałacu prezydenckim znaleźć, no bo gdzieś tam jest po prostu niższy, no właśnie klasowo, estetycznie i moralnie.
Co było zresztą widać też po wywiadzie z Martą Nawrocką, gdzie to tak naprawdę już
TVN24, się wydarzyło... 24, tym ostatnim.
To się wydarzyło już po naszych przeprowadzonych badaniach, ale chcieliśmy to dodać też do naszego raportu jako bardzo istotny wniosek, żeby zobaczyć, jak ta polaryzacja dalej się nakręca, działa. I tutaj komentowaliśmy pod koniec tekstu naszego, w jaki sposób liberalne, tam też feministka i dziennikarka komentowały ten wywiad w sposób, że no poniżający tak naprawdę ze względu na pochodzenie klasowe Marty Nawrockiej, że nie należy...
Za wysokie progi, tak?
Za wysokie progi dla Marty Nawrockiej, tak, że nie powinna tak naprawdę pełnić tej funkcji.
Zapytam jeszcze o polaryzację polityczną, o której trochę już powiedzieliśmy, bo czytałam też taki wywiad z nieobecnym z nami tutaj dzisiaj Przemysławem Sadurą, który mówił, że kiedy socjolog, badacz dostrzega taki poziom polaryzacji politycznej, to zapala mu się czerwona lampka, bo zaczyna już widzieć gdzieś na horyzoncie takie nastroje pogromowe, że już mało jest takiej przestrzeni, gdzie ta polaryzacja polityczna mogłaby się jeszcze rozwijać, no jak rozumiem, na tym poziomie retorycznym, że będziemy siebie nawzajem obrażać chociażby w portalach społecznościowych, tak, najgorszymi możliwymi słowami. Zwracacie też uwagę na to, że niby wszyscy mają dość tej polaryzacji, co zresztą wychodzi w badaniach od wielu, wielu lat, a potem jak przychodzi do wyborów, to się zapisują do jednego z dwóch zantagonizowanych obozów, a poza tym jeszcze jest ta kwestia obwiniania, że za tę polaryzację odpowiada ta druga strona, czyli wyborcy obecnej koalicji mówią, no przecież to wszystko przez Kaczyńskiego, a wyborcy PiSu mówią, no to przecież Tusk i Przemysł Pogardę.
Znaczy, można powiedzieć, że i oczywiście istnieje coś, co łączy wszystkich Polaków, przynajmniej na poziomie deklaratywnym, to jest niechęć do klasy politycznej. En bloc, tak przynajmniej na początku.
I kompletny brak zaufania.
Tak, brak zaufania i przekonanie dość mocne i też podzielane chyba przez wszystkie strony, że to właśnie, że polaryzacja ma swoje źródła na górze. Znaczy, że to politycy w sposób instrumentalny, no dla swojego interesu.
Dzielą czy to nas, społeczeństwo, stołki, prawda, napuszczają na
tak
siebie.
Tak jest, napuszczają na siebie. I to wszystko tak na początku dobrze brzmi. Tak można by powiedzieć, że no tak wszyscy pokiwamy głową, że się zgadzamy. No tylko, że jak się troszeczkę poskrobię, to się potem okaże, że no tak, ale kto konkretnie? No to konkretnie to jednak się okazuje, że przede wszystkim jednak politycy tej drugiej strony, to po pierwsze, to tamta strona bardziej, no a po drugie okazuje się, że to jednakowoż schodzi na niższy poziom i no to nie tylko, że są źli politycy, ale prawda, no elektorat okej, no ludzie jak ludzie, prawda, tylko, że na dole też się okazuje, że przypisuje się drugiej stronie najgorsze
możliwe cechy. To jest klasyczna sytuacja zwrotnego, tak? Góra inspiruje dół, dół inspiruje górę.
Tak, i też mówimy tutaj o poziomie emocjonalnym, bo u nas my głównie chcieliśmy zbadać w tych badaniach, w jaki sposób wykorzystuje się kategorię dumy i wstydu i emocje też z nimi powiązane w konstruowaniu poglądów politycznych, ale też napędzaniu tej polaryzacji i w jaki sposób działa tutaj populizm liberalny i prawicowy. Więc dlatego też trudno tutaj mówić o nawet racjonalnym poziomie, bo ta dyskusja też ze względu na to, jak klasa polityczna to przedstawia, zaczyna już bazować tylko na tych emocjach. A emocje też w pewnym momencie wypalają, więc niektórzy rozmówcy mówili, że no już mają dosyć tego konfliktu politycznego, że oni nie chcą powierać tej polaryzacji, że najchętniej to przy stole z rodziną czy z sąsiadami
już by nie rozmawiali
już o tym, bo już są zmęczeni, że polityka za bardzo według nich już zeszła na ziemię, a jednak mimo wszystko, gdy tam się szuka tutaj winnego tej sytuacji, no to znowu ta polaryzacja jest powielana, więc to jest bardzo niebezpieczne zjawisko.
No też zwracacie uwagę, że populizm jest zjawiskiem zaraźliwym, że jedna oblężona twierdza powoduje, że powstaje druga oblężona twierdza i no tak się też zrodził populizm. populizm liberalny, tak, w odpowiedzi na ten populizm prawicowy. Julia Szostak i Michał Sutowski z nami zostają, wracamy tuż po informacjach.
Autopromocja.
Czy zniesienie nakazu zatrzymania się przed zieloną strzałką to dobry pomysł? Takie rozwiązanie proponuje część inżynierów drogowych, ale pod pewnymi warunkami. O tym porozmawiam w Skołowanych w najbliższą środę po 13.40. Będzie też o czasoumilaczach. Krzysztof Woźniak, zapraszam.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Wiadomość od Toyoty. To już końcówka wyprzedaży. Dostępne są jeszcze niezawodne modele z 2025 roku z gwarancją aż do 10 lat w programie Toyota Relax. Na przykład Toyota CHR, stylowa hybryda piątej generacji z innowacyjnymi systemami bezpieczeństwa Toyota Safety Sense w standardzie. Zaawansowanym systemem multimedialnym oraz bogatym wyposażeniem w każdej opcji. Teraz z korzyścią nawet do 23 100 zł. Warto się pospieszyć. Z każdym dniem wybór jest mniejszy. Już dziś odwiedź salon Toyoty.
Pani dietetyk, ma pani świetną figurę. Co to za dieta?
Dieta dietą, ale po 40 zaczęłam brać Probioslimit 40+. Suplement diety Probioslimit 40+ zawiera wyciąg z coli błyszczącej, który wspiera spalanie tłuszczu, oraz z opuncji figowej, który przyspiesza metabolizm. W naszym wieku to kluczowe, a do tego probiotyk.
Specjalnie dobrany dla osób po 40?
Dokładnie, to sprawia, że Probioslimit 40+ jest wyjątkowo skuteczny. Probioslimit 40+. Odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm.
Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.
A Mariany dostają Powera i kupują taniej na wiosennej wyprzedaży w Media Expert.
Ruszyła wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1895 zł. Teraz za jedyne 1695. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
Aniu, to był miły wieczór. Buziak na pożegnanie?
Jasne.
Coś nie tak?
Chyba jednak nie czuję mięty.
Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm.
Wiosenna wyprzedaż w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%. Media Expert.
Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
Niedawno temu, ale tu i teraz blisko Ciebie żyją prawdziwi bohaterowie. Żyją krótko i szczęśliwie. Wspomóż podopiecznych Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. Podaruj 1,5%, by mogli żyć na 100%.
Jeszcze nie śpisz?
Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Powinno się wysłać pismo upominawcze do prezydenta, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM mecenas Ryszard Kalisz, członek Państwowej Komisji Wyborczej, były szef Kancelarii Prezydenta oraz były szef MSWiA, pytany o ślubowanie wybranych przez Sejm 6 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jak zaznaczył gość Karoliny Lewickiej, Sejm wybrał sędziów konstytutywnie i prezydent powinien odebrać ślubowanie od wszystkich.
Jeżeli nie odbierze bierze ślubowanie w stosunku do tych czterech wybranych sędziów, od których do tej pory nie odebrał ślubowania, to w przeciągu dwóch tygodni pan marszałek i pani marszałek Sejmu i Senatu zwołają posiedzenie wspólne Sejmu i Senatu, senatorów i posłów może być, i jako władza wyższa od prezydenta to ślubowanie odbierze, a następnie pan marszałek protokół prześle panu prezydentowi.
Przypomnijmy, Karol Nawrocki odebrał ślubowanie tylko od dwojga wybranych sędziów, Magdaleny Będkowskiej i Dariusza Szostka. Donald Trump w rozmowie z dziennikarzem Fox News nie wykluczył odroczenia ultimatum, pod warunkiem, że rozmowy, tu cytat, posuną się naprzód i przyniosą coś konkretnego. Trump dodał, że wciąż obstaje przy swojej groźbie zniszczenia irańskich elektrowni i mostów o godzinie 2 w nocy polskiego czasu. Nie marnuj jedzenia po świętach, apelują różne organizacje. Według badań ponad 1/3 Polaków przygotowuje na święta więcej jedzenia niż potrzebuje. Podobna liczba przyznaje, że po świętach jedzenie wyrzuca. A to, czego nie zjedliśmy, można na przykład zanieść do lodówek społecznych, mówi dyrektor MOPS w Łodzi Piotr Kowalski.
Jeżeli to są produkty oryginalnie zapakowane, to super. Jeżeli to jest coś, co przygotowaliśmy w domu, jak na przykład sałatkę jarzynową, to bardzo fajnie jest, żeby na tym pojemniku jeszcze napisać, co jest w środku.
Dobrze jest też podać datę zapakowania. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Do końca dnia na zachodzie będzie zdecydowanie najlepiej i najcieplej. Tam tylko niewielkie zachmurzenie i nawet 13 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze od 4 do 10 stopni i nieco więcej chmur, a miejscami również przelotne opady. Deszcz pojawi się przede wszystkim w centrum kraju.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
W wywiadzie politycznym nadal są z nami Julia Szostek i Michał Sutowski, współautorzy, obok też Przemysława Sadury, raportu Ludzie bezwstydni, dynamika emocjonalna populizmu w Polsce. Rozmawialiśmy już i o populizmie, i o polaryzacji politycznej. Porozmawiajmy więcej o wstydzie i o dumie. O wstydzie, jak państwo piszą, mieszkańcy Wareckiego Szlaku Jabłkowego, mówiliśmy o tym, że to są mieszkańcy jednego z miast położonego na tym szlaku, mówią niemal wyłącznie w odniesieniu do spraw publicznych. Polityki, wizerunku kraju za granicą, jakości najbliższego otoczenia, a w odniesieniu do życia prywatnego czy relacji społecznych pojęcie to wydaje się wręcz tabu. I co to nam mówi o ludziach?
To może być różne rzeczy. To może być też kwestia pokoleniowa, bo dla części naszych respondentów, co ciekawe, częściej ci zwolennicy obozu rządowego, to są osoby z pokolenia umownie 45-50 plus. Myślę, że to jest pokolenie wychowane jeszcze w takim myśleniu, że no te sprawy publiczne i prywatne gdzieś się tam mocno rozdziela i na użytek, nie wiem, badania socjologicznego, jak się jest pytanym o takie sprawy, to się od razu szuka języka do opisu spraw publicznych. No plus ten jednak taki habitus inteligencki, prawda? To znaczy, że trzeba się wypowiedzieć nie o jakichś tam sprawach swoich, co się dzieje wokół, z własnego życia, bo kogo to interesuje. Tylko spróbować postawić jakieś tezy, prawda, ogólniejsze, i w przypadku klas, ludzi z klas ludowych było inaczej. Znaczy oni trochę częściej się odwoływali do własnych doświadczeń.
Czyli opowiadali o tym, wstydzę się, bo kiedyś kogoś okłamałem, zdradziłem, oszukałem, tak?
Bardziej moim zdaniem to dotyczyło takich spraw na podwórku, to znaczy na przykład wstydzę się, że jabłka, które u nas w sadzie są, nie zostały zebrane, ponieważ brakuje rąk do pracy. Czyli dotyczyło to już bardzo takich konkretnych, biograficznych przeżyć.
A jednocześnie nie jest to moja wina, bo tak, brakuje rąk do pracy.
Tak, i tutaj z kolei właśnie bardzo ciekawie nam się rysują te granice dumy i wstydu. No bo tak jak już tutaj wspomnieliśmy w raporcie, centralnym tematem dumy były sady jabłkowe. I z sadów jabłkowych byli zarówno dumni przedstawiciele lokalnej inteligencji, którzy niekoniecznie z tymi sadami...
Są posiadaczami sadów.
Niekoniecznie też pracowali kiedykolwiek w tych sadach, ale było to dla nich źródło lokalnej dumy, tożsamości.
To nasz symbol.
Tak, dokładnie.
Może dodajmy, dla liberalnych inteligentów to jest też symbol sukcesu modernizacji Polski, tak, poprzez Unię związanego z wejściem Polski do Unii Europejskiej. To jest żywy dowód, że ta Unia to nie są jakieś tam abstrakcyjne sprawy, nie tylko wielkomiejskie, ale też proszę bardzo, Polska lokalna, która rozkwitła, żywy dowód.
Nigdyś, a z drugiej strony są ci, którzy mówią, ach, ta Unia Europejska może i pomaga, ale jak bardzo też przeszkadza.
Tak, to z kolei się pojawiało wśród naszych respondentów prawicowych, dla których ambiwalentna była Unia Europejska, ponieważ postrzegali ją jako być może i szansę na rozwój, ale powiązana z nią biurokracja, wymogi, które trzeba spełnić, żeby daną dotację dostać, dla nich były nie do przeskoczenia i zbyt trudne, więc postrzegana ona, Unia Europejska była tym aktorem, który jednocześnie może i pomaga i może być tym źródłem dumy, ale jednocześnie też wstydu, że ja czegoś nie potrafię. Nie potrafię dostać tej dotacji, nie potrafię sprostać tym wyzwaniom, nie wiem, jak sobie z tym poradzić, ponieważ nie posiadam odpowiedniej wiedzy, kompetencji na ten temat, być może, ale bardziej w sposób taki, że to Unia nam utrudnia.
Znaczy właśnie mam wrażenie, że ten język oporu przeciwko narzucanym z góry ograniczeniom, absurdalnym często, czyli ich zdaniem absurdalnym regułom, to jest taki język, który pozwala sobie jakoś poradzić też z realnym problemem, czy użyć tego słowa, klasowym. Dlaczego? No bo pieniądze unijne, oczywiście one, czy środki unijne, fundusze unijne, one faktycznie niewątpliwie doprowadziły do niesłychanego rozwoju, chociażby infrastruktury. No, każdy, kto pamięta, jak wyglądała wieś czy małe miasteczko polskie w latach 90., a jak wygląda dzisiaj, no to musi być świadomy gigantycznego skoku cywilizacyjnego. No, ale jednocześnie, jak popatrzymy na przykład na konkretnych odbiorców tego wsparcia, no to siłą rzeczy one jest tak skalibrowane, że to na przykład średni i ci więksi sadowni są w stanie zainwestować w sprzęt, w infrastrukturę, w dokupienie areałów, prawda? No krótko mówiąc, to spowodowało, to zmieniło na lepsze zresztą strukturę gospodarczą tych regionów, prawda? Czyli, że powstały wielkie gospodarstwa, czy wielkie sady, które są rentowne, które mogą produkować na eksport. No a jednocześnie to nie jest dostępne dla wszystkich, prawda? To znaczy część musiała się przekwalifikować, albo po prostu jest, też pracuje w tej gospodarce, też jest z nią związana, no ale jednak jako raczej pracownicy, jako zatrudnieni, a nie osoby, które zczerpią z tego bezpośrednio profit.
Więc tak jak Unia Europejska ma te różnorodne znaczenia, czy jeszcze znajduje się w tych granicach dumy, czy już jest wstydem, bo tak jak powiedzieliśmy, dla liberalnych rozmówców to było źródło modernizacji, mówili, że to był skok cywilizacyjny, że dla nich to była tak wielka zmiana w ich mieście, odczuwalna, że do dzisiaj to wspominają to, co tak naprawdę było 20 lat temu, więc my to nazwaliśmy takim przesadnym euroentuzjazmem, ale w kontekście takim, że to bardziej polegało na jakiejś pamięci, wspomnieniu o tym sukcesie, a mniej się odnosiło do realnych spraw lokalnych też przede wszystkim dzisiaj. A druga sprawa, którą chciałam jeszcze tutaj dodać o tym, co się znajduje jeszcze w granicach wstydu, dumy, a co już jest w tym wstydzie, no to są pracownicy sezonowi, ponieważ jabłka ktoś musi zbierać. W przypadku naszych rozmówców, no to większość pracowników sezonowych to były dotychczas osoby z Ukrainy, które przyjeżdżały jeszcze przed eskalacją w 2022 roku. Rozmawialiśmy też z jedną rozmówczynią z Ukrainy, która przyjechała 18 lat temu.
Po
raz pierwszy, żeby zacząć pracę sezonową w sadach. Dzisiaj już jej sytuacja się zmieniła, ponieważ założyła małe przedsiębiorstwo. No i tutaj właśnie pojawiały się nam dwie narracje na ten temat. Ze strony liberalnej, że się Ukraińcy integrują dzisiaj. To znaczy szkoda, że już nie mogą nam zbierać jabłek, bo dotychczas wykonywali pracę, której Polacy nie chcieli, pracę niskopłatną, niestabilną, często bez umowy, na czarno. Ale no, tak się zdarza, oni się zintegrowali, możemy przyjąć teraz następnych migrantów, którzy wykonają tę ciężką pracę.
Tak, bo tutaj zarysowano też często taką analogię do sytuacji Polaków wyjeżdżających na zachód. Ta, że kiedyś też tak było, jak Polska była krajem na dorobku, no tak, to wyjeżdżaliśmy do Niemiec, do Szwecji, prawda, na szparagi, na budowy i tak dalej.
Potem no na zmywak do Londynu.
I że trochę to jest taka naturalna kolej rzeczy, no i tak też jest z Ukraińcami, no i że to w sumie chyba dobrze, prawda, że oni już są...
Się rozwijają.
Tak, i że potrafią, no właśnie, że zakładają własne biznesy, że zajmują gdzieś inne miejsca w tym podziale pracy. No, tylko właśnie, z drugiej strony, tylko właśnie to mówią przede wszystkim osoby, które na przykład korzystają raczej jako... może inaczej. Druga strona dostrzega jednak, znaczy widzi to z innej strony. To znaczy używa często takiego języka, że gdzieś padło chyba ze dwa razy albo trzy, wycwanili się ci imigranci, prawda? Że tak. Oni już no właśnie nie chcą pozostawać w tej roli, którą myśmy im przypisali, w której jesteśmy gotowi ich tolerować. Niech, okej, okay, no przyjeżdżają, no są potrzebni, niech już będą. No tylko właśnie zaczynają po pierwsze zajmować inne miejsca pracy, a po drugie, i to było szczególnie chyba dotkliwe, czy takie spostrzegane przynajmniej przez respondentów, no zaczynają również zajmować miejsca w kolejkach. Na przykład w kolejce do lekarza, które to zajmowanie miejsca w kolejce oczywiście urasta do czegoś, co jest obiektywnie nieprawdą, czyli do przywilejów. Na przykład, że jest jakieś pierwszeństwo dla Ukraińców do lekarza, to jest oczywiście nieprawda, no ale oni niewątpliwie są w tej kolejce widziani.
Pojawiają się też te legendy miejskie, jak to Ukrainiec albo Ukrainka weszła przede mną. Tak zresztą też jest jedna z respondentek. Do lekarzy też ja się spotkała. Mówię ci, no Ukrainka weszła, ja musiałam poczekać, chociaż mam na godzinę, ale pani poczeka, a ona ma pierwszeństwo, nie ja. Pytanie, czy faktycznie tak było, czy pani usłyszała to od kogoś innego. Tak, tworzą się właśnie legendy miejskie. Ale jeszcze w tym wątku, bo okazuje się, że ludzie wstydzą się za stan usług publicznych. Czyli za coś, za co odpowiada państwo. I że ten wstyd napędza prawicowy elektorat, ale też polską ksenofobię.
No tak, bo tu mam tak, z jednej strony rzeczywiście mowa o tym, że na przykład w naszej miejscowości stan, czy poziom usług zdrowotnych w ośrodku zdrowia jest dużo gorszy niż w sąsiedniej. No i to często było zresztą opisywane w takich kategoriach kompetencji zarządczych, prawda, że tamten samorząd na przykład ma lepszych fachowców niż nasz. I to jest powiedzmy, no to jest krytyka jakoś powiedziałbym merytoryczna, tak, czy słuszna, czy niesłuszna, to jest co innego, ale no, jest próba doszukiwania się jakichś systemowych źródeł. Natomiast no niestety dużo częstszy język artykulacji tego problemu, no to jest język konkurencji ograniczone zasoby. To znaczy, że jest tyle, ile jest i jeszcze nowi się, no właśnie, wpychają do kolejki, a nawet, jak twierdzi ta pani, no mają przywileje, czyli wpychają się bez kolejki.
A my się obawiamy o utratę poziomu życia, takiego poczucia, że jesteśmy obywatelem drugiej kategorii, ale też jest takie przeświadczenie, że jak my żyjemy na prowincji, to te elity, nie tylko polityczne, które żyją w dużych miastach, szczególnie w jednym dużym mieście, w Warszawie, nie mają zielonego pojęcia, co się dzieje w innych częściach naszego kraju. Są odklejeni, tak?
No, zdecydowanie u nas się pojawiały takie komentarze, że klasa polityczna, szczególnie ta z centrum, z Warszawy, nie ma pojęcia, jakie problemy spotykają osoby, które są z mniejszych miejscowości. W zasadzie rzadko pojawiało się jakieś takie połączenie tych lokalnych problemów z tą polityką centralną. Zdecydowanie zabrakło tego.
No, oczywiście można tu dodać, to już jest spoza naszego badania, no ale oczywiście to wszystko ma swoje realne podstawy, to przeświadczenie, bo jeśli porównać na przykład poziom dostępności usług zdrowotnych, czy dostęp do lekarzy specjalistów w dużych miastach i poza nimi, no to faktycznie to jest bardzo często nieba ziemia, tak? Wykluczenie komunikacyjne się na to nakłada. No w związku z tym rozmaite posunięcia, nie tylko wypowiedzi, ale też praktyczne posunięcia rządu, no weźmy ostatni przykład, kwestia dostępności izb porodowych, tak? Czy oddziałów położniczych w szpitalach powiatowych, no to jest, myślę, coś, co, mówiąc niezbyt ładnie po polsku, bardzo triggeruje obywateli takich miejscowości. Znaczy takie to przeświadczenie, czy wyliczanie z Excela, prawda, ile tam kilometrów każdy ma średnio i jak szybko średnio każdy dojedzie, no to jest coś, co niewątpliwie, no myślę, że dotyka jakiejś bardzo wrażliwej struny, no i gdzieś na pewno stoi także za tymi wypowiedziami, czy jest to realne doświadczenie, które stoi za tymi wypowiedziami, które no nawet mogą się nam z różnych powodów nie podobać.
A dostrzegliście deficyt szacunku?
Powiedziałbym, że na różnych poziomach, to znaczy on jest odczuwany w kontakcie, no znowu, z instytucjami publicznymi. Tutaj szkoła się często pojawia, bardzo podkreślają wyraźnie niektórzy rozmówcy, jak różnie na przykład traktowane są dzieci w szkole w zależności od pochodzenia społecznego, tak, od tego, kim są ich rodzice. To było widać bardzo, bardzo dojmujące, to dało się wyczuć z tych wypowiedzi. Ale niestety jest też druga strona, tutaj moim zdaniem luźniej związana z realnym doświadczeniem, to znaczy za brak szacunku często uznawana jest sama obecność osób, które no jakoś nie wpisują się w nasze wyobrażenie o normie, w nasze wyobrażenie o tym, kim my jesteśmy, czyli na przykład osób homoseksualnych, ale także imigrantów o innym kolorze skóry. Rzeczywiście dało się z niektórych wypowiedzi no, odczytać takie przeświadczenie, że sama ich głośna, widoczna obecność w sferze
nawet
publicznej.
W zasadzie obecność tak naprawdę, bo tak. Oczywiście tam pojawiały się argumenty, że te osoby są za głośne, że się afiszują, ale...
To jest słowo klucz.
Tak, to jest
My
słowo...
akceptujemy osoby LGBT, byle się tak nie afiszowały.
Po czym jak sprawdzimy, co to konkretnie znaczy, to okazuje się, że chodzi po prostu o to, że dwóch panów idzie za rękę obok.
Powinni być niewidzialni.
Tak.
Czapka niewidka. Była w bajkach. Julia Szostek, Michał Sutowski, współautorzy raportu, obok także Przemysława Sadury, Ludzie bezwstydni, dynamika emocjonalna populizmu w Polsce, byli z nami. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy.
Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Maciej Jarząb, zrealizował go Krzysztof Olesiewicz. O 18:00 najważniejsze informacje dnia, a po nich TOK 360 i Paweł Sulik. Ja Państwu życzę dobrego wieczoru i do usłyszenia.
Reklama.
Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
Słusznie, od razu słyszę poprawy.
Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
Nowa superhybryda BYD Atto 2D.